jak obłok.
Dobry wieczór, bardzo serdecznie witamy Państwa w audycji Serce jak obłok, dzisiaj w trochę okrojonym składzie Joanna Kurborska wypoczywa, udała się na zasłużony urlop. Tomek Goska, Agnieszka Osmulska-Ilczuk. My jesteśmy dzisiaj wieczorem razem z Państwem i serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji Serce jak obłok. Tradycyjnie na początku przypominam o konkursie. Do końca wakacji będziemy czekać na Państwa pracę i mamy nadzieję, że będą one niezwykłe, ciekawe, a jednocześnie pomogą nam poznać kilka przynajmniej obrazów, które być może do tej pory były nam obce, a to dlatego, że nasz konkurs polega na opisaniu obrazu. Obrazu niekoniecznie tego oryginalnego, realnie wiszącego nad naszym stołem, czy nad naszym łóżkiem, czy w naszym przedpokoju. To może być reprodukcja, to może być także ilustracja znaleziona w albumie. Chodzi o obraz, który gdzieś Państwu jest wyjątkowo bliski. Często marzymy na przykład o tym, żeby w jakiejś pięknej galerii, w pięknym mieście europejskim zobaczyć oryginalny obraz namarowany ręką wybitnego artysty. Myślimy sobie, że to byłoby takie uwieńczenie naszych marzeń o obcowaniu ze sztuką. No ale oczywiście to nie muszą być też wielkie arcydzieła, to mogą być też obrazy, które po prostu mamy u siebie w domu, które być może powstały pod ręką lokalnych twórców. Chodzi o opisanie tego obrazu w taki sposób, byśmy mogli go niejako ujrzeć oczami wyobraźni. Może zadanie nie jest łatwe, ale myślę, że ciekawe i warto się pokusić o taki opis. I oczywiście przysyłając pracę, nie zapomnieć o tym, by napisać, jaki tytuł nosi obraz, jeżeli taki tytuł nosi i kto jest jego autorem. Czekamy na listy, te ze znaczkiem, adres Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego, 56 08 110 Siedlce, z dopiskiem Serce jak obłok, ale również na pocztę internetową studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jak obłok. Oczywiście ogromną przyjemnością będzie dla nas czytanie Państwa prac i wyobrażanie sobie obrazów, które Państwo zechcą opisać. O obrazach zresztą dziś sporo mówić będziemy, a wszystko wyjaśni się za chwilę.
Blame it on me, yeah.
Wołanie pod gwiazdą.
Będziemy dziś Państwa zachęcać do tego, aby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda proces powstawania obrazów. A ten proces mogą Państwo obserwować już niebawem, od jutra bowiem, rozpoczyna się Suchej, plener malarski, kolejny plener malarski. Sucha, niesamowita atmosfera tych plenerów już nieraz nas zajmowała. Nieraz już mówiliśmy Państwu o tym, że warto do Suchej się wybrać, kiedy tam jednocześnie przebywają malarze, a w tym roku malarze z Polski, Ukrainy i Białorusi. Można stanąć gdzieś z tyłu, po cichutku, można popatrzeć, jak powstaje obraz. Można taki obraz też zamówić, kupić, a może to właśnie będzie jeden z ulubionych Państwa obrazów, o którym potem zechcą nam Państwo napisać i w ten sposób także wziąć udział w naszym konkursie. Z organizatorami pleneru malarskiego w Skansenie w Suchej rozmawiała Monika Jabłkowska.
Od 3 do 14 sierpnia w Skansenie w Suchej będzie trwał międzynarodowy plener malarski. Wezmą w nim udział artyści z Polski, Białorusi i Ukrainy. Wśród nich m.in. Aleksander Puszkin i Aleksander Maraczkin, powiedziała w rozmowie ze mną Eliza Krawczuk, współorganizatorka pleneru.
Będzie nas 21 osób, ale myślę, że jeżeli ktoś by chciał po prostu sobie przyjechać i pomalować, oczywiście bez noclegu w tym momencie, To nie ma takich przeszkód. Tak samo jak rok temu, plener był otwarty i tam odwiedzali nas ludzie i każdy, kto chce, może sobie przyjechać rano, zostać do wieczora, podpatrywać, malować. Także to jest szczególnie, że w czasie trwania pleneru będą się odbywały warsztaty dla dzieci kilkugodzinne. Artyści będą prowadzili, będą uczyć młodzież, jak malować, jakimi technikami, w jaki sposób patrzeć na pejzaż, żeby widzieć obraz. Przede wszystkim, także każdy może się przy okazji czegoś nauczyć.
O kim warto wspomnieć, jak mówimy już teraz o tym plenerze, o jakichś nazwiskach takich wyróżniających się?
No to myślę, że przede wszystkim profesor Kwiatkowski, to jest oczywiste.
Lech Pawlak, organizator pleneru.
Drugim jest profesor Maraczkin, dziekan Katedry Malarstwa z Akademii Białoruskiej. Przez 15 lat ma za sobą wystawy w Nowym Jorku. Trzecim bardzo znanym zresztą w Polsce to jest Aleksander Puszkin.
Po prostu ci ludzie tworzą tak niesamowitą atmosferę, że no warto po prostu ich mieć zawsze. To jest taki trzon, od którego mogą się inni wiele uczyć przede wszystkim. Ale też taką ciekawą osobowością i nową tutaj na plenerze w Suchej będzie Teresa Muracka, która jest, warto myślę wspomnieć, żoną Tolka Murackiego, który jest w Warszawie. Wiem, że on tym światem bardów i poezji trzeł się i właśnie jest producentem świata według Jaromira Nachawicy między innymi. A ona sama jest naprawdę jest świetną współczesną malarką. Nawet wiele nagród ma na wystawach sztuki współczesnej. Także warto nawet przyjechać, żeby zobaczyć, jak ona maluje. Ma tak niesamowitą swobodę w malarstwie, że nawet sam właśnie Aleksander Puszkin, jak zobaczył jej obraz, to powiedział, że Teresa musi go uczyć tej swobody, bo on też chciałby coś takiego mieć.
Będzie może podpatrzyć, jak ci malarze malują, bo każdy inaczej.
Właśnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Mamy taką formułę przyjętą, że plener jest imprezą otwartą dla każdego, kto będzie chciał coś zobaczyć. Artyści o tym wiedzą, to jest za ich aprobatą, także nie będą się gniewali, jeśli ktoś tam przy nich stanie. Wręcz bardzo chętnie będą rozmawiali, odpowiedzą na pytania. A poza tym z samego faktu, że będą też prowadzone warsztaty przy okazji tego pleneru, to też po prostu otwiera wiele możliwości dla młodych zainteresowanych. I na przyszłość myślimy o tym, żeby jak najwięcej było młodych uczestników. Ten człowiek, który przyjedzie do nas z Toronto, to jest 16-latek. Rodzice zwłaszcza chcą zadbać o to, żeby poznał również tutaj dobrą europejską sztukę, żeby miał takie świeże spojrzenie tutaj z tej części Europy. Będzie też wnuk profesora Maraczkina, w tej chwili, nie wiem, on ma 17 lat, jest już studentem właśnie Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku Białoruskim. Z tego co wiem, to raczej designem będzie się zajmował, mimo ogromnego talentu malarskiego.
No właśnie to mnie tak zadziwia, że już ci najmłodsi mogą skorzystać z tego pleneru, bo będą mieć kontakt z naprawdę wielkiej klasy artystami. I to jest dla nich takie wyróżnienie, że będą mogli z nimi pracować.
Tak, szczególnie, że mam wykształcenie pedagogiczne, prawda, jestem z wykształcenia po prostu nauczycielem plastyki i powiem tak, że bardzo ważne jest, żeby dzieci, które wykazują te zdolności plastyczne już od najmłodszych lat mogły mieć kontakt z tymi, którzy już to potrafią. Żeby właśnie już się ukierunkowywać, już się uczyć, a przede wszystkim, co jest ważne, a czego niestety brakuje w niektórych szkołach artystycznych, czy uczelniach, wydziałach po prostu, powiedzmy, pedagogiczno-artystycznych, uczyć się warsztatu. tego, żeby wiedzieć, jak narysować człowieka, jak narysować drzewo, prawda, żeby mieć w sobie to, żeby ktoś, kto ma warsztat, potem po prostu ma taką swobodę, że jest w stanie namalować, narysować wszystko już. I stąd właśnie ta konfrontacja. Młodzi, którzy się uczą, i ci starsi, którzy już umieją, żeby po prostu wymieszać to wszystko, żeby nauczyć się nawzajem. Jak również, co ciekawe, starsi mogą się od tej młodzieży sporo nauczyć, prawda? Nawet jak Picasso mówił, że on w wieku tych 70 lat marzy o tym, żeby znowu patrzeć na świat w taki sposób, jak patrzył jako 6-latek, i w ten sposób móc malować, z taką swobodą i świeżością spojrzenia, z ciekawością przede wszystkim. Także mamy tutaj nadzieję, że to się uda.
Międzynarodowy plener malarski będzie trwał od 3 do 14 sierpnia. Przez ten czas można podglądać, jak pracują malarze. Natomiast wernisaż poplenerowy odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 17 w Dworze Cieszkowskich w Muzeum Architektury Drewnianej w Suchej. A co ciekawe, wystawa poplenerowa będzie miała miejsce we wrześniu we wsi Żarnówka, a następnie obrazy będą pokazywane w świetlicach wiejskich wsi należących do gminy Grębków.
Monika Jabłkowska rozmawiała z organizatorami pleneru malarskiego w Skansenie w Suchej. Raz jeszcze zachęcamy Państwa, by wybrać się do Suchej, by podpatrywać malarzy podczas ich pracy, by zobaczyć potem końcowy efekt także ich pracy, no i oczywiście, by poczuć atmosferę Suchej. Gorąco Państwa do tego zachęcamy i zapraszamy. A już za chwilę spotkanie z Dorotą Pikulą, kustoszem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, historykiem sztuki. I oczywiście nasz wakacyjny cykl Kultura bardzo mi przyjemnie.
znajdziesz sens. Ufaj mi, co jeszcze masz do zrobienia. Przyjechała na was, takie normalne do nata, mi bym. Esingi na nona tyki, ale sam boli gęda, kiedy wala tyki, papke, kiedy na mohala, tyka dole, kiedy na wtem dawkim lega, serce malarnie, kiedy na dowolnie basyna.
Bardzo mi przyjemnie.
W studiu niedzielną wieczorową porą, jak każdy tydzień i niedzielę wakacji, Dorota Pikula, historyk sztuki, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Tak próbuję sobie przypomnieć, o czym przed tygodniem rozmawialiśmy, o obrazach, o tym, co stanowi o wartości dzieła, jak one do nas przemawiają, jaki jest kontekst. I obiecaliśmy podpowiedzi, gdzie warto pojechać, jakie muzea odwiedzić, jakie dzieła zobaczyć. Taka subiektywna twoja lista, które koniecznie i w świecie, i tutaj w regionie, od świata może zacznijmy.
Zacznijmy od świata. No na pewno polecałabym Muzeum Watykańskie w Rzymie. Wielkie zbiory, niezwykle interesujące. Warto pojechać do Luwru, warto pojechać do Wiednia, do Kunsthistorische Muzeum. A zatem właściwie każde duże miasto, każda duża stolica europejska szczyci się tym, że gromadzi i prezentuje dla zwiedzających kolekcje niezwykle interesujące. I tak można by wyliczać i opowiadać Państwu, w jakim muzeum co jest poruszającego. Na pewno w Muzeum Watykańskim poruszające są obrazy Caravaggia, złożenie do grobu, oglądanie którego pędzą zwiedzające. Ale powiem Państwu, że ja, kiedy pierwszy raz byłam w Rzymie i chciałam poznać zbiory Muzeum Watykańskiego, uległam takiemu stereotypowi, że kiedy tam wejdę, to tak naprawdę zobaczę tylko Kaplicę Sykstyńską. Uległam czemuś, co wydaje mi się jest domeną dzisiejszych czasów. My nie mamy czasu zwiedzać muzeum, a zatem myślimy sobie, zobaczymy tylko coś, co jest interesujące, coś, co wiemy, że nas interesuje, a reszta może nie. I tak też dzieje się, kiedy turyści przyjeżdżają do Siedlec, chcąc zobaczyć obraz El Greco, myślą, że reszta jest nieinteresująca, a potem zdziwienie, że jednak jest inaczej. I ja, będąc w Rzymie, chcąc poznać zbiory Muzeum Watykańskiego, pomyślałam sobie, co tam całe zbiory? To wszystko jest ciekawe. Ja chcę zobaczyć Kapela Sistina. I tam jest w szatni, od razu wisi, ponieważ nie tylko ja ulegam temu pośpiechowi, w szatni, gdzie zostawia się swoje rzeczy, wisi strzałka i kartka. Tędy do Kaplicy Sykstyńskiej. To idę tędy i okazuje się, że jedno piętro, drugie piętro i przechodzi się przez wszystkie zbiory. Mija się sztukę etruską, mija się sztukę grecką, mija się niezwykle interesującą sztukę egipską. Przechodzi się przez korytarze i ciągle strzałka, Kapella Sistina tędy. Ja ciągle byłam w niepokoju, no kiedy to będzie? Bo przecież ja tylko przyszłam zobaczyć to, a siłą rzeczy oglądałam inne eksponaty. Jest potem coś takiego, że kiedy już wreszcie po tych schodach schodzi się i wchodzi, i schodzi, i wchodzi, i ta strzałka i nagle wchodzi się do tej Kaplicy Sykstyńskiej. Jest radość, rzeczywiście, jest radość. Ale kiedy wyszłam, nacieszywszy oko tym, co widziałam w Kaplicy Sykstyńskiej, pomyślałam sobie, że to było głupie z mojej strony, że tak przebiegłam przez tamte sale, korytarze, piętra, czekając na ten deser, a przecież to wszystko po drodze było interesujące. I za drugim razem już nie uległam temu pośpiechowi i polecam to tobie i innym, by zwiedzać muzea jednak, żeby znaleźć czas na to, żeby zwiedzać je z takim lekkim dystansem i budzić sobie refleksyjność, a nie pielęgnować ten pośpiech, że to tempo jest najważniejsze.
A z tym czasem, wiesz co, to jest trochę tak, że w niektórych muzeach większość czasu, który mamy zarezerwowany na muzeum, spędzamy w kolejce do kasy. No i tak właśnie tak, zapytam, jak wynika z twojego doświadczenia, czy opłaca się, czy warto czekać, a potem
Opłaca się.
Strzałeczką.
Opłaca się, zdecydowanie tak. Ten czas trzeba po prostu sobie wydzielić. I ja wiem, że jak są dni wejścia za darmo do Muzeum Watykańskiego, to są kolejki gigantyczne, bo ludzie już od 5 rano stoją, żeby na 10 dostać się i naprawdę warto. Kiedyś parę lat temu w Zachęcie w Warszawie była wystawa Olgi Boznańskiej i stałam w kolejce, co w ogóle też już mi się wydawało, że w Polsce raczej nie ma miejsca, taki pęd do sztuki, a jednak stałam w kolejce po bilety i potem powoli wprowadzano do sal. I stanęła koło mnie kobieta, która, kiedy podchodziłyśmy już do wejścia do sali, powiedziała tak: proszę pani, ja nic nie widzę, czy będzie mogła mi pani pomóc zwiedzać muzeum, zwiedzać tą wystawę? A ja byłam w szoku. Ja byłam w szoku, bo to, że ja stałam tam w kolejce, no to wydawało mi się oczywiste, ale ktoś, kto słabo widzi, stoi w kolejce, żeby zobaczyć dzieła sztuki, których nie zobaczy. To było dla mnie niezwykłe i bardzo takie budujące, że jednak tak można, że można tak chcieć. Że do naszego muzeum przychodzą ludzie, którzy słabo widzą. I ja wtedy naprawdę z radością ich oprowadzam. Pozwalam im blisko podejść do obiektów. No może nie pozwalam na dotykanie wszystkich obiektów, bo to oczywiście by było niewłaściwe, ale jeśli niektóre rzeczy mogą, jeśli mogą dotknąć faktury ornatu XVIII-wiecznego, to dla nich to jest ogromne doświadczenie. Ja wiem i ja jestem tak przejęta tym spotkaniem. I kiedy opowiadam niewidzącym to, co jest na obrazie, to dla mnie jest to no, naprawdę głębokie doświadczenie. Myślę, że głębsze niż dla tych, którzy na te obrazy patrzą. siostrą słuchając. A zatem właśnie zachęcam do takiego refleksyjnego wejścia. To jest coś takiego, że przekraczamy próg muzeum i tak naprawdę wchodzimy do świątyni sztuki.
No wiesz, to czekanie też ma wartość, tak. Bo potęguje nasz odbiór później, tak. Że czeka, że warto było czekać, coś co łatwo przychodzi, wchodzisz, wychodzisz, strzałeczka.
Tak, tak.
Wyjście.
Już tak nie smakuje.
Ja też pamiętam parę lat temu w Muzeum Narodowym w Warszawie była taka czasowa wystawa impresjonistów. Kolejki były niesamowite, zresztą było pięknie to zorganizowane, tak. Samo wejście, bo był taki tak. Jakby dziedziniec, taka gawiarenka, taka francuska,
Kruasanty,
prawda?
Kawa,
tak,
doskonałe
to było. No, w każdym razie długo trzeba było czekać, najpierw na zewnątrz i później.
Tak.
Ale warto było też.
Bardzo, była bardzo
I
ciekawa.
I wszyscy byli zadowoleni, tak. Nikt się nie cierpliwił, nie popychał, tak, nie wpychał.
Dokładnie.
To jest też niesamowite.
I wszyscy rozumieli, że trzeba zostawić rzeczy, torby, bagaże, że trzeba zostawić to w szatni, że trzeba przejść przez bramki, gdzie ochrona wszystko ogląda. Właśnie, i to zorganizowanie i ta cierpliwość ludzi w tym momencie była bardzo wymowna. Że
Czyli opłaca się.
Opłaca się, zdecydowanie tak, opłaca się. Ja swego czasu zwiedzałam Kunsthistorische w Wiedniu i tam pojechałam głównie, żeby oglądać sztukę, żeby oglądać obrazy z XVII, XVIII wieku, ale przechodziłam też korytarzami, gdzie widziałam bardzo ciekawe zbiory paleontologiczne. I to coś, co w ogóle chyba bym się na to może nie wybrała, gdybym nie wiedziała, że to może jest interesujące, gdybym nie zatrzymała się tam na chwilę. I czasem czegoś nie wiemy, a potem się okazuje, że bezpośredni kontakt z tym jest bardzo ciekawy. I może ekspozycja tam była taka, powiedziałabym, może nawet archaiczna, bo tam stoją wysokie pod sufit gabloty i w tych gablotach poukładane szczątki różnych zwierząt i wykopaliska. No, wygląda to, jakby było to muzeum z XIX wieku, bo są gabloty wysoko ustawione w takich szafach pod sufit i takie gabloty, do których można zajrzeć z jednej i z drugiej strony, nad którymi się nachylamy i to oglądamy. Ale nagle okazało się to takie ciekawe. Gdybym przyszło mi się wybrać tam, pewno bym zrezygnowała na rzecz czegoś innego. A skoro już tam byłam i skoro oglądałam malarstwo i rzeźbę, która jest w tych zbiorach, skręciłam do sal, gdzie są te zbiory paleontologiczne i byłam tym zachwycona, naprawdę. Także czasem tego, czego nie wiemy, warto sobie pozwolić na to, by poznać, by się nie śpieszyć. Kulturę trzeba oglądać powoli, bo ją trzeba smakować, nią się trzeba delektować. Ona po to jest. Ona jest po to, żeby nas uznieślać, a kiedy jesteśmy w pędzie, w galopie, to my się nie damy uznieślić. To nie tak.
Patrzy się w okno cichy nieznajomy i ujrzy, jak ktoś też patrzy w jego stronę. Kobieta oprana z tamtych lat żywotnych, lekko się uśmiecha, niepewna przybysza. Wykrzykujesz nagle imię i gwałtownie. Dziokonda, lecz w oknie pustka mrozi ciszy. Dziokonda, to ona przemyśla po pięknych puszgankach przestronnych kolanach. Tam, gdzie łuk pod cieniem, tam, gdzie bazylika, gdzie zdobę portale, arkady i kanzaty. Thank you.
Słuchaj, a gdybyśmy mieli możliwość, załóżmy finansową, ale i czasową też, pojechać raz w życiu do fantastycznego muzeum, to jakie to muzeum było na przykład w twoim przypadku?
No ja chyba bym nastawiła się na Louvre albo na Rijksmuseum w Amsterdamie. Tam jest też pięknie, jest pięknie pokazywana sztuka Rembrandta. Żeby poczuć naprawdę kunszt i wyjątkowość tego malarza, kto wie, czy ja bym nie zachęcała, żeby pojechać tam, żeby pojechać... Nie znam. Nie znam Ermitażu.
Z Rembrandtem mi się skojarzyło.
Opowiedz mi o Ermitażu.
Ja w ogóle bardzo lubię taką wschodnią kulturę, aha, tutaj taką rosyjską. I właśnie z Rembrandtem mi się skojarzyło, bo Nouwen... Tak? Henry Nouwen, znany teolog, tam jakby przeżył nawrócenie. Znaczy to śmiesznie tak. Słowo powiedziane, nawrócenie, bo kiedy on to przeżył, to był wziętym teologiem, zapraszanym na różnego rodzaju konferencje, podróżował po całym świecie, głosząc dobrą nowinę, wykładając, pisząc, rozwijając się naukowo w tej dziedzinie, więc naprawdę był kimś na świeczniku. I tam zobaczył obraz Powrót Syna Marnotrawnego. Tak, pamiętasz, kiedy Bóg ma jedną dłoń kobiecą, a jedną męską. No i mnóstwo z tym takich szczegółów. I on mówi, że ten obraz przemówił do niego. Zresztą spędził tam w Ermitrażu, załatwiając sobie takie sam na sam przed tym obrazem długie godziny. I tam zrozumiał istotę wiary naszej. I nasz problem jako człowieka. Aha. Że my mamy problem z tym, żeby dać się kochać.
To prawda.
Tylko to trzeba zrozumieć. Ale Ermitraż bardzo chętnie bym odwiedziła.
Widzisz, ja tam jeszcze nie byłam. To jeszcze miejsce, które muszę poznać. Muszę tak popodróżować w tamtą stronę.
Tam też są fantastyczne. Chyba od tego bym chciała zacząć.
Jakiś czas temu słyszałam i czytałam o niezwykłym obrazie Salwadora Dali, Jezus świętego Jana od Krzyża. Nie wiem, czy ty wiesz, o którym obrazie myślę. Ten obraz jest w Glasgow, malowany w latach 50., pokazujący ukrzyżowanego Chrystusa tak od góry.
Tak.
Jest tak przejmujący.
Tak, dokładnie. Jakby tak. Krzyż był zawieszony w przestrzeni kosmicznej Jezus patrzy na Królewską. To jest taka malutka.
I z tego, co wiem, to obraz tak namalowany przecież przez malarza bardzo kontrowersyjnego, który tworzył nowe tory dla sztuki, a tymczasem stworzył obraz, który był dla niego bardzo przejmujący, który odnosił się do świętego Jana od Krzyża, który był dowodem, że ten malarz Salwador Dali przeżywał duchowe uniesienia i sięgnął do naprawdę głębokich tekstów i sam głęboko poruszony namalował niezwykle przejmujący obraz, o którym wiem, że
przemawia do nas też.
Dokładnie.
Tak, jest niesamowite.
Więc co takie dzieła sztuki, które, no proszę, jak działają?
Za chwilę porozmawiamy o tym, co u nas ciekawego w regionie się dzieje, jakie muzea, ale jeszcze zapytam ciebie o takie wirtualne muzea, bo coraz więcej pomysłów się pojawia.
Tak.
Czy próbowałaś? Czy to są porównywalne wrażenia? Czy to namiastka, tak, jak albumy?
Jak dla mnie to namiastka. Jak dla mnie to za mało. Bo mi nie wystarczy zobaczyć zebrane przez kogoś, przez dobrego informatyka, obrazy i rzeźby i stworzenie czegoś, co daje iluzję pewnej rzeczywistości. Ja potrzebuję przekroczenia progu odpowiedniego miejsca. Ja potrzebuję poczuć zapach muzeum. Ja muszę podejść blisko do jakiegoś obiektu. Muszę poczuć fakturę danego obrazu. Dla mnie to jest ważne. Ale wiem też, że może dzisiejsze czasy są inne i może jest to taka forma wariantu poznawania sztuki, kiedy tworzy się rzeczywiście wirtualne muzea i kiedy pozwala się na zwiedzanie miejsca, którego kompletnie nie ma. I do niego wprowadza się obiekty z różnych muzeów, pozwalając na oglądanie przez ekran. Thank you.
czy jest coś interesującego?
No, siłą rzeczy zachęcam do zwiedzania Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, bo wiem, że jest to jedno z większych muzeów i niezwykle interesujące muzeum tutaj w Polsce Wschodniej, gdzie możemy poznać sztukę kościelną i odnieść się do jej treści i wartości. Na pewno zachęcam turystów będących w Siedlcach do poznania zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach. To drugie muzeum w naszym mieście, które gromadzi sztukę współczesną. Tam są ciekawe zbiory, obrazy Małgorzaty Łady Maciągowej, kobiety, która mieszkała w Siedlcach, potem mieszkając w Krakowie, była uczennicą Malczewskiego. Ciekawe prace są tam do obejrzenia, a przede wszystkim sztuka ludowa. To jest i historia regionu, bardzo ciekawie pokazana, zebrana naprawdę bardzo skrupulatnie. Czy sztuka ludowa, która nam tutaj mieszczuchom przypomina tradycje, kulturę, zwyczaje. Bardzo ładnie tam jest to zaprezentowane. Jadąc dalej, można zatrzymać się w Białej Podlaskiej i wtedy okazja, aby zobaczyć ikonę, czyli coś, co jakby dopełnia naszej wiedzy może nie tyle o naszym regionie, co w ogóle o różnych kulturach. Wiemy, że te ikony tam w muzeum prezentowane są nie dlatego, że one pochodzą z tego regionu, ale dlatego, że były przejmowane przez policję na granicy, a zatem pewna przypadkowość jest w tym zbiorze, siłą rzeczy wymuszona ekspozycyjnie, ale warto popatrzeć na tę inną sztukę, by sobie uświadomić, że o Bogu można powiedzieć też inaczej. I sztuka wschodnia, sztuka bizantyjska, czy sztuka potem prawosławna jest niezwykle interesująca i dobrze jest mieć trochę czasu, by to powoli odkrywać, by się tym cieszyć. Nie trzeba jechać do Luwru czy do Rzymu, by naprawdę poczuć się dreszcze po plecach, kiedy jesteśmy na wprost dzieła, które do nas może przemówić kolorami i błyskiem wokół, światłem.
Czy zakodowaną informacją.
Zakodowaną informacją, dokładnie. A zatem zachęcam do podróżowania, nawet jeśli niedaleko, to tutaj po okolicach, bo tereny nasze są niezwykle interesujące i przyrodniczo bardzo piękne. Wiem, że cudzoziemcy są tym zachwyceni, naszą ciszą i czystą przyrodą. My przyzwyczajeni do tego nawet myślimy, no co, takie zwykłe i banalne, a tu się okazuje, że to też jest dobro kulturalne, to też jest nasze dziedzictwo i dobrze jest, jadąc do jakiegoś muzeum czy do jakiejś galerii, popatrzeć też, jaką mamy ładną okolicę.
A tak bardziej na południe Kozłówkę polecamy.
Niezwykle piękne miejsce.
Piękne miejsce.
Z doskonałą sztuką.
Tak. Natomiast na mnie kiedyś zrobiło wrażenie ogromne muzeum w Oblęgorku, w dworku polerowanym przez społeczeństwo Henrykowi Sienkiewiczowi. Ten dworek jest sympatyczny taki, jest jak z bajki, z tą basztą.
Tak.
I cisy pamiętam dookoła, ogromne, piękne, wspaniałe. Natomiast największe wrażenie na mnie zrobił obraz, niewielki, gdzieś tak jak się wchodzi po lewej stronie za drzwiami, portret Sienkiewicza, właściwie po piersie, który został napisany. Przepisując fragment dzieła Sienkiewicza, artysta tak naciskał pióro, że z oddali widać jego portret. To jest jeden ciągły tekst, coś nowego.
Pięknie.
Także myślę, że wszędzie są perełki. Warto otworzyć oczy, zobaczyć. Naprawdę wokół nas się też
zachęcamy do
dzieje.
Poznawania kultury.
Zachęcamy. A co za tydzień? Może już o architekturze?
Dobrze.
Kilka słów,
dobrze.
Gdzie warto pojechać, bo też w tej dziedzinie nasza okolica tutaj i bliższa, i dalsza nie jest nudna.
Dobrze. Opowiem Państwu, co mnie ciekawi tutaj na naszych terenach.
Zapraszamy za tydzień.
Uciec, zmienić te na inne krajobrazy i powietrze, wyruszyć zaraz, nim mnie nie minie chęć na lepsze. Zamiast karmić się rozpaczą tu nad swoją dolą biedną, tam raz jeszcze wszystko zacząć. Tylko czy na pewno? Po co mi te obce kraje, co nie tęsknią wcale za mną? Może tylko się wydaje, że starczy ruszyć klamką i że wszystko się odmieni, byle tylko, byle dalej. Może tylko się wydaje. Znaleźć do tej niepodobną tę właściwą własną przestrzeń, czy się zaprzyjaźnić z tą, bo tu też się jakoś mieszczę. Może jednak nic nie zmieniać, chociaż trochę niewygodnie, w końcu nie ma przeludnienia, tylko żal, że chłodniej. Po co mi te obce kraje, co nie tęsknią wcale za mną? Może tylko się wydaje, że starczy ruszyć klamką i że wszystko się odmieni, byle tylko, byle dalej. zmiana grawitacji. To, co mi te obce kraje, co nie tęsknią wcale za mną, może tylko się boję, że starczy ruszyć klamką i że wszystko się odmieni, byle tylko, byle dalej. Może tylko się wydaje, może tylko się wydaje, pewnie tylko się wydaje.
Za tydzień kolejne spotkanie z Dorotą Pikulą, kustoszem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, historykiem sztuki. Kolejna rozmowa, którą przeprowadzi Joanna Kuczborska w naszym cyklu Kultura. Bardzo mi przyjemnie. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj już pora się żegnać. Tomek Goska program zrealizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu Agnieszka Osmulska-Imczuk. A żegnamy się przepiękną piosenką, jak zwykle na dobranoc, piosenką o miłości. Dziś grupa Myslowic i Maria Leszek.
Ona, ona i ona.
Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej
come.